Chwała Bogu, Kościele. Mieliśmy wspaniały czas uwielbienia. Podziękujmy zespołowi za to, że nas prowadził w uwielbieniu. A wam, zespole, chciałbym tylko przypomnieć, wy o tym wiecie. Kiedy wychodzicie na to miejsce, pamiętajcie, nigdy nie myślcie o tym, żeby zaśpiewać ludziom, którzy siedzą tutaj w ławkach. Macie skupić się tylko na Bogu i tylko na uwielbieniu Jego imienia, a wszyscy inni, którzy są w Kościele, dołączą do was i w ten sposób tworzymy wspaniały chór, stojąc przed obliczem Bożym. Kiedy oddajemy Bogu chwałę, Słowo Boże mówi, że On przebywa, czy inne tłumaczenie, właściwie tutaj oryginalny język mówi, On zasiada w chwałach swojego ludu. Chwała jest to tron, na który siada Wszechmogący Bóg i z którego tronu udziela nam błogosławieństwa. Nie wiem jak wy, ale ja już to błogosławieństwo doświadczam. Dlatego z żoną cieszymy się, jesteśmy wdzięczni, że możemy być razem z wami. Chcielibyśmy przekazać też serdeczne pozdrowienia z kościoła w Legnicy. Wczoraj usługiwałem w Bielawie, gdzie również i ta społeczność prosiła, żeby pozdrowić waszą społeczność. Przed chwilą jeszcze, przed nabożeństwem rozmawiałem z pastorem Faciolo z Ustki, bo tam też z żoną będziemy na ewangelizacji w październiku i powiedział, żeby serdecznie was pozdrowić, więc czuję się lżejszy, składając te wszystkie pozdrowienia. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić na temat radości zwycięstwa. Myślę, że jedna z bardzo ważnych rzeczy, która powinna charakteryzować Kościół, a właściwie tych, którzy są częścią Królestwa Bożego, to jest to, że są to ludzie pełni pokoju i radości w Duchu Świętym. Dlatego, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Radość zwycięstwa. Wiecie, wiem, że są słowa, które są fajne i na które mówimy amen. Na przykład zwycięstwo. Ale powiem wam, że zwycięstwo, chociaż jest to fajne słowo, to budzi we mnie pewien niepokój, dlatego, że zwycięstwo musi wynikać z wcześniej przebytej walki. Nie ma zwycięstwa bez walki, a walka jest okupiona często cierpieniem. Niedawno akurat włączyłem jakiś program sportowy. Nie lubię tych przemocowych takich sportów jak boks jeszcze połączony z możliwością kopania. Zobaczyłem gościa, który chyba nie widział, bo już tak miał zapuchnięte oczy. Gdzieś pęknięty łuk brwiowy. Nie wiem, czy wszystkie zęby w ogóle miał po tym, co się stało, ale kiedy sędzia podniósł jego rękę na znak, że zwyciężył, zaczął się cieszyć jak małe dziecko. Pomyślałem sobie, nie chciałbym taką cenę płacić za takie zwycięstwo. Mam wrażenie, że jako chrześcijanie zmagamy się z o wiele większym przeciwnikiem i Słowo Boże pokazuje nam, że w Nim też mamy zagwarantowane to zwycięstwo. Odwalony kamień, pusty grób, Jezus żyje. Zmartwychwstanie to największa porażka diabła i wspaniałe zwycięstwo Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarantem naszego zmartwychwstania. Pan Jezus umarł na krzyżu, na którym poniósł nasze grzechy, nasze choroby, nasze niemoce, nasze ubóstwo, nasze przekleństwo i pokonał śmierć. Dowodem, że to wszystko się wykonało na krzyżu, jest Jego zmartwychwstanie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Ale On zmartwychwstał, żyje i ma się dobrze. Mało tego, on dzisiaj z nami jest na tym miejscu. Możemy również to wyrazić wielkimi oklaskami. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś razem z nami. Wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu. Zmartwychwstanie ogłasza, że Jezus Chrystus żyje. Moi kochani, pragnę mówić o radości wynikającej ze zwycięstwa, które dokonało się na krzyżu, a zamanifestowało się w niedzielny poranek, 3 dni później. Wtedy to Jezus zmartwychwstał. W historii ludzkości było wiele zwycięstw, ale osobiście uważam, że największe zwycięstwo, jakie miało miejsce w historii Ziemi, to zwycięstwo, którym była śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Uważam, że w historii było wiele walk, było wiele bitew, było wiele różnych takich działań, ale największym zwycięstwem jest śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. My też w naszym życiu staczamy różnego rodzaju bitwy. Może właśnie teraz jesteś w takim miejscu walki. Może nawet czujesz się pokonany, w takiej walce osamotniony, a w sercu twoim może jest taka utrata, nie ma pokoju i radości. Może przy tym zadajesz sobie pytanie, dlaczego to akurat ja? Jak jeszcze długo to będzie trwało? Czy tak naprawdę jest wyjście z tej sytuacji? Jak to pokonać? Jak zwyciężyć? Jak zwyciężyć grzech? Zwyciężyć cierpienie, porażkę, chorobę, strach, ból, upokorzenie, ubóstwo, przekleństwo, a w końcu jak zwyciężyć śmierć? Czy to nie jest tylko taką fantazją, nieosiągalnym marzeniem, by lepiej nam się żyło? Czy zwycięstwo jest tak naprawdę możliwe? Oczywiście Boże Słowo pokazuje, tak, jest możliwe. Jest to możliwe, kiedy zaufasz Bogu i całą swoją nadzieję złożysz w Chrystusie, który żyje i pragnie żyć w tobie. Kiedy bardziej zaufasz Jego Słowu, Jego obietnicom, uwaga, bardziej niż swoim przekonaniom, które wynikają z twoich dotychczasowych doświadczeń. Wiecie, nasze doświadczenia często one mają większy wpływ na nasze życie niż to, co mówi Pan Bóg w swoim Słowie. Pan Bóg mówi, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych i wszystko może ten, który pokłada w Nim swoją wiarę, ale my mówimy, ale nasze doświadczenie jest zupełnie inne. Zmagam się z problemem już któryś rok z kolei i nic się nie zmienia. Co mam z tym zrobić? Widocznie tak musi być. Wiecie, ciekawą rzecz zauważyłem, czytając Boże Słowo, że Pan Jezus nigdy nie przyszedł do człowieka znajdującego się w dramatycznej sytuacji i nigdy nie powiedział, widocznie tak musi być, taki twój już los. A jeżeli Pan Jezus wiedział, że ktoś jest odpowiedzialny osobiście za to, co później dzieje się w jego życiu, to nigdy nie powiedział, jak sobie tego piwa naważyłeś, to teraz musisz sobie wypić. Mamy dużo takich mądrych przysłów. Pan Jezus nigdy nie zostawił człowieka w sytuacji bez wyjścia. Zawsze pokazywał wyjście i zawsze pokazywał zwycięstwo. Dlatego, moi drodzy, jest to bardzo trudne, ale starajmy się nie kierować tylko dotychczasowym doświadczeniem, które posiadamy, ale zaufajmy Jezusowi, Jego Słowu, Jego obietnicom, które nam zostawił. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 57 wersecie, Słowo Boże mówi tak: ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie tak, no ja jeszcze bym dopisał jedno słowo. Przed daje zwycięstwo bym napisał niekiedy. A więc dziękujemy Panu Jezusowi za to, że On niekiedy daje nam zwycięstwo. Dlaczego mówię niekiedy daje mi zwycięstwo? Bo to jest moje doświadczenie. A moje doświadczenie próbuje mieć większy wpływ na moje życie niż Jego Słowo. I czytam dalej Pismo Święte i nagle dochodzę do fragmentu Bożego Słowa, gdzie nie znajduję słowa niekiedy, ale zamiast niekiedy jest inne słowo. Posłuchajcie, również list do Koryntian, ale drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 14 werset. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo. Zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi przez nas wszędzie. Zawsze. Problemem jest to słowo zawsze. Coś jest nie tak. Przecież moje doświadczenie i na pewno Twoje mówi coś zupełnie innego. Słowo Boże mówi zawsze, a moje doświadczenie życiowe mówi nie zawsze. Więc pytanie, no to w końcu zawsze czy nie zawsze? Moi drodzy, może to zawsze lepiej zrozumiemy, jak uświadomimy sobie, że zwycięstwem jest postawa w samym środku walki. Na krzyżu Pan Jezus zwyciężył, mimo że dla wielu ludzi była to ostateczna porażka. Piotr chciał wrócić do starego życia. Mówi, idę łowić ryby. Tomasz, kiedy usłyszał, że wcale się nie zakończyło wszystko, że on żyje, powiedział, nie wierzę, dopóki nie zobaczę i dopóki ręki swojej nie wsadzę w miejsca, które zostały przebite. Najtrudniej jest myśleć o zwycięstwie, kiedy widzisz tylko porażkę i wtedy godzisz się z przegraną. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewnego bohatera biblijnego. Tym człowiekiem jest Job. Pamiętacie Joba, człowieka, który był w samym środku swojej walki. Ale w tej walce miał postawę zwycięzcy. To jest niesamowite. Człowiek, który wydawałoby się jest w miejscu wielkiej przegranej, on tak naprawdę w tym miejscu miał serce zwycięzcy. Nawet jego przyjaciele, kiedy przyszli do niego i zaczęli o czym mówić? Oni zaczęli mądre rzeczy mówić, bo mówili o doświadczeniu. I mówią tak, bez powodu nigdy takie rzeczy się nie dzieją. A później jeden z nich takie wspaniałe prorocze słowa powiedział. Jeżeli dobrze przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego dłonie i w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy. Co jeden z przyjaciół mu powiedział? Jest coś, co jest powodem tego, co się dzieje w twoim życiu. Ale jeżeli oczyścisz swoje ręce, jeżeli usuniesz nieprawość swoich namiotów, wtedy przyjdzie zwycięstwo. A przecież on nie miał w sobie nieprawości. Tylko doświadczenie mówiło, że nieprawość musi być, żeby takie coś się stało. Jego żona w pewnym momencie poddała się. Wiecie, kiedy jego żona poddała się? Kiedy zobaczyła cierpienie swojego męża. Kiedy zobaczyła, jak on leży w tym popiele, jak tymi skorupami te strupy rozdrapuje. Kiedy widzi cierpienie człowieka, czuje się w tym wszystkim bezradna, powiedziała mu tak. Cóż ty tak trwasz w tej swojej nienaganności? Złożecz Bogu i umrzyj. To jest bardzo ciekawe, że Pan Bóg nigdy jej nie napomniał za to, co ona powiedziała. Dlaczego? Bo Pan Bóg widział, z czego wypływają te słowa. Z serca, które cierpi, które jest zbolałe, które nie może zrozumieć, co się stało. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ten nienaganny człowiek, kochający Boga, do tej pory wszyscy byliśmy przekonani, że i Bóg tak bardzo go kocha. Dlaczego to się stało? Kiedy ona powiedziała te słowa, czytamy dalej, mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył swoimi ustami. Nie przyłączył się do swojej żony, by stwierdzić, że Bóg go pozostawił, odrzucił, czy dopuścił te wszystkie straszne rzeczy i w osamotnieniu przegrany umierał. Ale trwał w wierze i ostatecznie doświadczył tego, co nosił w swoim sercu. Pan, cytuję Boże Słowo, Pan przywrócił też Jobowi powodzenie, gdy wstawiał się on za swoimi przyjaciółmi. Pan też dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał. Pan natomiast błogosławił późniejsze lata Joba bardziej niż wcześniejsze. Po tym, co się stało, Job żył jeszcze 140 lat. Oglądał swoich synów i wnuki aż do czwartego pokolenia. W końcu umarł stary i syty dni. Zwycięzca. Zauważcie, zwycięstwo to nie tylko końcowy rezultat. Zwycięstwo jest to postawa, jaką masz w momencie walki, w samym środku walki. Ja nie widzę zwycięstwa, kiedy ostatnie wersety czytam, ja zwycięstwo widzę, kiedy on przeciwstawia się tym wszystkim słowom, które słyszy od swoich przyjaciół, które były bardzo mądre, które dzisiaj traktujemy jako wspaniałe prorocze słowa też dla Kościoła. Żona, która w bólu mówiła do niego, po co trwasz w tej nienaganności, złożecz temu Bogu i umrzyj. Ale on miał postawę zwycięzcy. Ostatnie słowa Pana Jezusa na krzyżu to wykonało się. To nie było ogłoszenie przegranej, ale zwycięstwa objawionego 3 dni później, kiedy to kamień zamykający grób został odwalony, a Jezus wyszedł z grobu jako zwycięstwa. Zmartwychwstał i żyje. Wykonało się. Nikogo przy nim nie było. Został sam. Nawet najbliżsi się oddalili.
doświadczył wszystkiego, co najgorsze. Kiedy wisiał na krzyżu, był nagi, głodny, spragniony. Był zbity wcześniej i umęczony, przybity do drzewa. A jeszcze do tego to całe przekleństwo ludzkości, który na swoim ciele niósł. Ludzie patrząc z daleka widzieli przegranego człowieka. Ale Jezus wcale nie był przegrany. To był czas największego zwycięstwa, które dokonało się w historii ludzkości. To zwycięstwo to nie jest tylko zwycięstwo Chrystusa nad swoim życiem. To zwycięstwo, ono działa. Minęło ponad 2000 lat i wy jesteście świadectwem, że to zwycięstwo działa. To jest fantastyczne. Panie, umierałeś z samotności. Diabeł swoje łapy zacierał w piekle. A Ty zwyciężyłeś. Zwycięstwo. O zwycięstwie mówi też jeden z jego uczniów, apostoł. Apostoł Paweł w ostatnim swoim liście, który pisał z celi śmierci, krótko później on został stracony, ścięty. Jest to drugi list do Koryntian. W tym liście do Koryntian, przepraszam, drugi list Tymoteusza. I w tym liście już wie, że niedługo rozstanie się z życiem. Chociaż to jest bardzo ciekawe, że w liście do Koryntian, kiedy pisze list do Koryntian, on jeszcze jest przekonany, że nie umrze naturalną śmiercią. I kiedy mówi o zmartwychwstaniu, to mówi, że najpierw groby się otworzą i tak dalej, a później my, którzy pozostaniemy, zostaniemy pochwyceni, prawda? Czyli przy przyjściu Jezusa Chrystusa zostaniemy pochwyceni. On wierzył, że nie umrze naturalną śmiercią, ale zostanie pochwycony. Kiedy myślę i patrzę na czas, w którym żyję, a myślę, że tego czasu w historii Kościoła już niewiele zostało, czyli Pan przychodzi, sam osobiście uważam, że nie umrę naturalną śmiercią, ale zostanę pochwycony przy przyjściu Pana. I wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Że jestem bardziej dokładny od apostoła Pawła o 2000 lat. Oczywiście. Nie próbujcie mi się pytać o dzień i godzinę tego przyjścia. Jeżeli ktoś wam powie dzień i godzinę, to nie słuchajcie dalej takiego człowieka. Apostoł Paweł, wiedząc już, że odejdzie, umrze naturalną śmiercią. Po niego Pan też przyjdzie, bo to też jest przyjście Pana po dziecko Boże. Pisze tak. Toczyłem piękny bój. W starym tłumaczeniu jest dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem, a już w nowym tłumaczeniu, już bardziej uwspółcześnionym, ja korzystam z tego tłumaczenia Piotra Zaręby, czyli SNP, pisze, apostoł Paweł pisze, toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz oczekuje na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. Toczyłem piękny bój. Co takiego czyniło ten bój pięknym? Pięknym czyniło to, że zakończył się pełnym zwycięstwem. Chociaż nie chciałbym przez taki piękny bój przechodzić, przez jaki Paweł przechodził. Pamiętacie? Dwa razy on był, kilka razy chłostany, a dwa razy biczowany chyba. Później tam był raz, był kamienowany. ileś razy był zatapiany. Tam później jest moment, w którym cierpi głód. Zbójcy go napadają. Ponoć, tak mówi tradycja, oczywiście nie ma żadnych takich pewnych źródeł, ale ponoć apostoł Paweł, jego ciało nie miało miejsca, które nie byłoby pełne blizn. Tyle rzeczy przeszedł. I co on mówi o tych rzeczach? Mówi, piękny bój. Toczyłem piękny bój. Piękno czyniło to, że zakończyło się zwycięstwem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan sędzia sprawiedliwy. W drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 14 wierszu, jeszcze raz ten fragment przeczytam. Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie. W Dziejach Apostolskich mamy opis wydarzeń, które miały miejsce w pewnym mieście i opis ten kończy się takimi słowami. W mieście zapanowała wielka radość. Pamiętacie nazwę tego miasta? Dzieje apostolskie. Samaria. W mieście, stare tłumaczenie mówi, i było wiele radości w owym mieście. Więc może komuś łatwiej to w tym momencie, jeżeli ktoś czyta Biblię Warszawską. A więc w mieście zapanowała wielka radość. Czy to nie jest cudowne, że w mieście zapanowała wielka radość? A czy nie byłoby cudowne móc powiedzieć, w moim sercu zapanowała wielka radość? W moim domu, w mojej rodzinie zapanowała wielka radość? W moim kościele zapanowała wielka radość? Myślę, że jest to pragnienie każdego z nas. W mieście zapanowała wielka radość. A co takiego stało się w Samarii, że zapanowała tam wielka radość. Przeczytam ten fragment Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 5 do 8 wersetu. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia i nie tylko słuchały, oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste krzycząc donośnie wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I skutkiem tego w mieście zapanowała wielka radość. Tu kilka razy pojawia się liczebnik wiele. Wielu opętanych, wielu sparaliżowanych, wielu ułomnych. Zastanawiałem się, ile to jest wiele. Kiedy sięgnąłem do słownika, aby znaleźć definicję tego zwrotu wiele, odnalazłem wiele. Jest to liczebnik, który mówi o wielkiej ilości. Co to znaczy wielka ilość? Jeżeli nas, nie wiem, no jeżeli jest 50 osób, to z 50 osób, wiele osób, to na pewno nie będzie 5 osób. Ja myślę, że wiele osób z 50 to będzie 40 osób. To jest tej grupy wiele osób. A więc zobaczcie, jaki był stan duchowy tego miasta. Wielu ludzi pod wpływem mocy ciemności. Wielu ludzi sparaliżowanych. Wielu ludzi ułomnych. I myślę tutaj, że słowo sparaliżowanych to wcale nie znaczy, że to byli ludzie, którzy chodzili o kulach, byli kalekami. Bo słowo sparaliżować nie znaczy tylko unieruchomić jakąś część ciała, ale sparaliżować to znaczy na przykład unieruchomić jakiś obszar naszego życia. Czyli ja przez wiele lat pracowałem z osobami uzależnionymi, zresztą jednym z tych, którzy został uwolniony jestem. Moje uzależnienie, mogę tu z całą świadomością, z całą odpowiedzialnością powiedzieć, To uzależnienie nie tylko mnie paraliżowało, paraliżowało nasze małżeństwo, paraliżowało naszą rodzinę. Myślę, że zgodzicie się z tym, jeżeli wiecie, o czym mówię. Tak, to paraliżuje. A więc wielu sparaliżowanych. Kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, to tak, jakbym widział film Marwella. Młode pokolenie wie, o kim mówię. Wiecie, że filmy Marwella charakteryzują się tym, że tam praktycznie słońca nie ma. Tam jest zawsze ciemno i deszcz pada. Pochmurno i nieprzyjemnie. I teraz wyobraźcie sobie... Nie, to Marwella czy tego drugiego? Bo teraz już nie wiem. Kiedyś z takim młodym człowiekiem szliśmy po plaży. On jest naszym kościelem. Taki... Zaczęliśmy rozmawiać, a on był fascynatem tych filmów, więc miałem możliwość dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć. I wydawałoby się, kiedy czytam tę historię, że Samaria nie oglądała słońca. Tam były takie ciemne chmury niskie, co jakiś czas błyskawice szły i nieustannie taki deszcz padał. I ludzie w takich kapturach chodzili. Prawda? No bo jak czytamy, to i wielu sparaliżowanych, wielu pod wpływem mocy ciemności, wielu ułomnych. Czy tam w ogóle ktoś normalny był? Nie. To miasto wyglądało tak, jak dzisiaj w południe wyglądał Cieszyn. Słonko, cieplutko, ludzie w kolorowych strojach. I kiedy tak patrzysz, to mówisz... Tu chyba nikt nie ma żadnych problemów, tylko ja. Ale oni patrząc na ciebie, to samo mogą pomyśleć. My nie pokazujemy swoich problemów, które nosimy. A często w kościele wręcz posługujemy się taką troszeczkę hipokryzją. I co tam, wszystko dobrze u ciebie? No pewnie, chwała Panu, a nic dobrze nie jest. Wiecie, dlaczego tak mówimy? Nie dlatego, że nie chcemy być szczerzy, ale dlatego, że nie wierzymy w to, że kiedy powiem, co się dzieje, to cokolwiek się zmieni. A wręcz diabeł przyjdzie i powie tak, jak ty jej powiesz, to tak, jak już byś całemu kościołowi powiedział. Nie dajmy się okłamywać diabłu. Ale żyjmy zwycięstwem. Zwycięstwo dokonało się w Samarii. Jezus żyje. To zwycięstwo dokonało się przez głoszoną Ewangelię, przez głoszonego Chrystusa, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Który żyje i jest z nami, jak obiecał po swoim zmartwychwstaniu. Ostatnie słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami. I każdy dzisiaj może przyjść do Niego z wszystkimi swoimi słabościami, porażkami, przegranymi walkami. Zwycięstwo mamy w Nim, zmartwychwstałym i żyjącym Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Może najpierw poproszę osobę, która na pianinie gra, jeżeli siostro mogłabyś podejść. Moi drodzy, ponad 40 lat głoszę Boże Słowo i na przestrzeni tych lat obserwuję, że ludzie, z którymi modlimy się po kazaniu, otrzymują znacznie więcej niż ci, którzy jedynie wysłuchali kazania. Modlitwa. Modlitwa przez nałożenie rąk przynosi błogosławieństwo i aktywuje w nas głoszone słowo. Chciałbym zaprosić do modlitwy te osoby, które czują, że są w takim miejscu porażki, przegrywają i nie doświadczają radości zwycięstwa. Może jest jakiś problem, grzech w twoim życiu, z którym walczysz, ale upływa czas, ale ty nie doświadczasz radości zwycięstwa. Może czujesz się zaniepokojony tym, że mimo modlitw do tej pory nie przychodzi rozwiązanie trudnej sytuacji. Może to być choroba, może jakieś to być doświadczenie w rodzinie. A więc nie widzisz rozwiązania sytuacji, w której się znalazłeś. I przez to oddala się od ciebie radość. W pewnym takim bardzo trudnym okresie mojego chrześcijańskiego życia byłem całkowicie pozbawiony radości. Doświadczenie było tak przykre i tak trudne. Kładłem się spać z nadzieją, że rano wstanę i nastąpi zmiana. A każdego następnego dnia nie tylko, że nie było zmiany, ale było coraz gorzej. Trwało to 1,5 roku. Był to czas, kiedy byłem dalej pastorem. Kiedyś włączyłem sobie z ustronia dni skupienia, na których głosiłem Boże Słowo w tym właśnie okresie. Byście powiedzieli, przegraną doświadczałeś? Byłeś jak zawsze uśmiechnięty? Nawet lepiej wyglądałeś niż teraz, bo byłeś taki szczupły? Tak, nie miałem apetytu, nie jadłem. Był to bardzo trudny czas. Ale jedną decyzję podjąłem. Nie poddam się i nie zrezygnuję z walki. Nawet jeżeli w tej walce miałbym zakończyć moje życie, bo to też będzie zwycięstwo. Trwało to 1,5 roku. Nakładałem na moje ciało Biblię, wyznawałem wszystkie fragmenty dotyczące uzdrowienia. Nieraz udawało mi się zasnąć i kiedy rano budziłem się, za każdym razem było to samo, że wręcz już się do tego przyzwyczaiłem. Ale pamiętam, jak któreś nocy kładłem się spać i nawet już nie myślałem o nadziei poranku w innej sytuacji. Ale kiedy rano obudziłem się, nagle zobaczyłem, że słońce zupełnie inaczej świeci. Było to 8,5 roku temu. Dlatego pamiętaj, zwycięstwem nie jest tylko ten moment, kiedy budzisz się i widzisz, że już nie ma doświadczeń, ale kiedy w doświadczeniach się nie poddajesz. Kiedy kochasz Pana tak samo, jak wtedy, kiedy tego doświadczenia nie było. Ufasz Mu tak, jak wtedy, kiedy tego doświadczenia nie było. Głosisz Boże Słowo tak, jak wtedy, kiedy tego doświadczenia nie było.
nawet starasz się uśmiechać tak, jak wtedy, kiedy tego doświadczenia nie było. Dzisiaj przed nabożeństwem z takimi siostrami rozmawiałem i jedna powiedziała, no bo ty to zawsze taki pogodny jesteś, to nagle mnie to jakoś tak zobowiązało, że teraz będę musiał się uśmiechać. Zwycięstwo. Chciałbym pomodlić się z osobami, które może w tej chwili przechodzą przez czas walki. Chcę pomodlić się jako ten, który dobrze wie, co przechodzisz. To nie jest w tym momencie zaproszenia przez człowieka, który mówi o doświadczeniach, ale sam nie wie, co to jest. Wiem. Wiem, co to jest ból. Wiem, co to jest cierpienie. Jako małżeństwo wiemy, co to jest utrata dziecka. Wiemy. Wiemy, co to jest być w środku walki. Ale wiemy też, że zawsze, zawsze jest zwycięstwo. Kto z was potrzebuje modlitwy? Pokiwajcie do mnie. A więc pokiwani, przyjdźcie tu do mnie. Chodźcie, kochani, razem się pomodlimy. Razem się pomodlimy. Chodźcie. Halleluja. Cudownie jest być razem. Halleluja. 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 Same siostry wyszły do przodu. Halleluja. Bardzo fajnie, że chwyciłyście się za ręce. Wszechmogący Boże Ojcze, tak bardzo dziękuję Tobie, że mogę teraz wyznawać Twoje zwycięstwo nad życiem każdej z moich siostr. Dziękuję Ci, Panie, że Słowo Twoje jest prawdą i skoro Ty powiedziałeś zawsze, to znaczy zawsze. Panie, Ty widzisz, że nieraz ta postawa zwycięstwa jest okupiona łzami, bólem, ale inaczej by nie można było tego nazwać zwycięstwem. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdą z nich. Bez względu, Panie, w jakim oni rodzaju walki się znajdują. Panie, błogosław. Błogosław. Przepełniaj swoją obecnością. Niech ich serca doświadczają tej radości zwycięstwa. Nie kiedyś, kiedy już będą ten czas wspominać jak wody, które przepłynęły, ale teraz, teraz, kiedy są w środku, Panie, w środku płonącego pieca, niech będą jak Daniel, który nigdy się nie poddał. Panie, błogosław. Panie, niech Twoja ręka, niech teraz Twoja ręka spocznie na mojej siostrze. W imieniu Jezusa Chrystusa. 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 Halleluja. Kochani, a teraz odwróćcie się do siebie i powiedzcie sobie coś miłego. Nie wiem, czy potraficie coś miłego sobie powiedzieć, ale spróbujcie. Wiecie, lubię ten moment, bo zawsze wtedy widzę wszystkich uśmiechniętych. Hallelujah. Pastorze, dziękuję za zaproszenie. Bracie i siostry, dziękuję, że mogliśmy z żoną być razem z wami. I nie wiem, nie miałem w planie otworzyć swojego serca i nie mówić o takich bardzo delikatnych rzeczach, ale myślę, że Duch Święty chce ci powiedzieć, że nie jesteś odosobnioną osobą, kiedy jesteś w doświadczeniu. Niech was Pan Bóg błogosławi.